Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone, dobra zmiana dla Polski. Witam w studiu Telewizji Trwam bardzo serdecznie naszego gościa, prezesa Rady Ministrów, panią premier Beatę Szydło. Szczęść Boże, pani premier, witamy niezmiernie serdecznie. Pani premier dzisiaj ze Śląska do Torunia, aby spotkać się także z widzami Telewizji Trwam i słuchaczami Radia Maria.
Tak, dzisiaj byłam na Śląsku, a wczoraj byłam w Łodzi, przedwczoraj w Mielcu i w Świdniku. Ważny tydzień, dużo ważnych wydarzeń. Rząd realizuje obietnice wyborcze, realizujemy program. Zbliża się niedługo rok naszych rządów. I muszę z satysfakcją powiedzieć, że w tym czasie udało się nam bardzo dużo dobrego zrobić. I większość tych programów, tych projektów, które zapowiadaliśmy, są już wdrożone w życie albo właśnie są w trakcie wdrażania. Więc mogę z satysfakcją powiedzieć, że nie był to łatwy rok. Nie było też tak, że wszystko nam się udało, że nie popełnialiśmy błędów. Ale myślę, że bilans jest pozytywny, a przede wszystkim moją satysfakcją jest to, że dużo pozytywnych spraw, które udało nam się wprowadzić, zmian, które wprowadziliśmy, służą po prostu Polakom.
Pani premier, Mielec, Świdnik, a także Łódź to tematy bezpośrednio związane z polskim bezpieczeństwem, w tym wymiarze militarnym, także myślę o Karakalach. Pani premier, zdradziliśmy Francję, prezydent Francji odwołuje wizytę w Polsce, natomiast polska delegacja na targach zbrojeniowych we Francji jest potraktowana jako delegacja de facto prywatna.
Polski rząd postąpił zgodnie z interesem polskiego państwa. Ja przypomnę, że decyzję o zakupie Karakali podjął poprzedni rząd. Kiedy my objęliśmy władzę, powiedzieliśmy, że chcemy takie warunki, ażeby ta umowa miała, które zagwarantują nam z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony dadzą polskiej armii doskonały, nowoczesny, bezpieczny sprzęt i wreszcie będą na korzystnych warunkach ekonomicznych. Tak postępuje każdy rząd, który interesem narodowym się kieruje. Rozmowy w sprawie tej umowy trwały blisko rok. No, te rozmowy musiały się już zakończyć, dlatego że polska armia potrzebuje helikopterów, potrzebuje śmigłowców. W związku z tym te warunki offsetowe, które my postawiliśmy, a które były w naszej ocenie również bardzo korzystne dla naszego partnera i mogły być przyjęte, były warunkami, które z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia bezpieczeństwa i również interesu ekonomicznego polskiego państwa były niezbędne. Francuska firma nie chciała tych warunków przyjąć, rozmowy się przedłużały. No, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że skoro te warunki offsetowe, które są korzystne dla polskiego państwa, nie mogą być spełnione przez stronę francuską, wówczas podjęliśmy decyzję o zakończeniu tych rozmów. To jest normalne zachowanie biznesowe, nikt nikogo nie zdradził. Natomiast no, też muszę powiedzieć, że ze strony francuskiego rządu nie wpłynęły do nas jakieś oficjalne pisma, które by sugerowały, że ze strony francuskiej jest jakiś niepokój, czy też strona francuska czuje się urażona. Były planowane rzeczywiście rozmowy, konsultacje międzyrządowe. One były już, miały odbywać się w czerwcu. Wówczas prezydent Francji poprosił o zmianę terminu. W tej chwili miały się odbywać właśnie w październiku. Również ta zmiana na prośbę strony francuskiej, ten termin będzie zmieniony. Ale mam nadzieję, że ta decyzja nie jest dyktowana właśnie tym kontraktem. To jest biznesowa handlowa umowa, taka jaką inne państwa zawierają i chcę podkreślić jeszcze raz. Dla polskiego rządu najważniejszy jest interes polskiego państwa i polskich obywateli i my zawsze będziemy się kierowali takimi kryteriami.
Ważny akcent, który pani premier postawiła, rozmowy zostały zakończone, a nie zerwane, bo cały czas mamy narrację w innych mediach, w sposób szczególny tych liberalno-lewicowych, mówiących, że to polski rząd zerwał rozmowy prowadzone z rządem francuskim.
Nie, rozmowy zostały zakończone, strona francuska nie chciała przyjąć warunków polskich, nie chciała wywiązać się z tych zobowiązań, które my chcieliśmy, żeby były w tej umowie zawarte. No i też muszę powiedzieć z przykrością, że warunki, które nam proponowano ze strony partnera francuskiego, były niekorzystne dla Polski i one mogły również godzić w bezpieczeństwo polskiego państwa i w interes gospodarczy polskiego państwa. Więc było jasne, że my nie możemy zgodzić się na takie warunki i postawiliśmy tę sprawę dość jasno. Nie ma też, bo też gdzieś czytałam, że pojawiły się informacje, że miały być kilka tysięcy miejsc pracy.
Do 6 tysięcy miejsc pracy, pani premier.
Taka propozycja nigdy nie była zgłaszana przez stronę francuską. Z każdych tych negocjacji są protokoły, można to oczywiście sprawdzić. Natomiast my jesteśmy spokojni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo polskiej armii i zakup śmigłowców, dlatego że przecież mamy w Polsce dwa zakłady, Świdnik i Mielec, które są przygotowane do tego, ażeby produkować dla polskiej armii właśnie śmigłowce, które będą nowoczesne, bezpieczne i które będą również serwisowane, co dla nas jest niezwykle ważne, w Polsce, ponieważ zakłady w Łodzi, zakłady lotnicze, w których wczoraj byłam razem z panem ministrem Macierewiczem, są do tego przygotowane i dzięki tej współpracy pomiędzy Świdnikiem, Mielcem a Łodzią uda się nam stworzyć właśnie takiej kooperacji, która zapewni dostawę, wyprodukowanie sprzętu dla polskiej armii, jego dostawę, konserwację, naprawę. Wszystko to będzie działo się w Polsce. Bardzo nam na tym zależy. Chcemy, żeby wyposażenie polskiej armii opierało się na sprzęcie, który jest produkowany u nas w Polsce, w którym firmy płacą podatki w Polsce, pracują tam polscy pracownicy. Taka jest filozofia naszego rządu, jeżeli chodzi o gospodarkę i będziemy tutaj konsekwentnie ją realizować. Natomiast jeżeli chodzi o partnerów z innych państw, zapraszamy. Zależy nam również na tym, żeby firmy inne z innych państw się tutaj u nas angażowały. Zresztą przecież i Świdnik, i Mielec mają w tej chwili inwestorów zagranicznych, no ale jednak ci inwestorzy postawili na to, żeby te firmy tutaj w Polsce się rozwijały, żeby były nowe technologie, żeby była myśl inżynierska, że tutaj są płacone podatki, pracownicy tam na miejscu, kiedy się z nimi rozmawia, zawsze ilekroć tam byłam, a już kilka wizyt miałam okazję tam odbyć, zawsze podkreślają, proszę mówić, że to są polskie firmy. I tak rzeczywiście chcą, żeby to było określane, no bo taka jest prawda. Te firmy tutaj w Polsce są niezwykle istotne, w tym w regionie Podkarpacia, na Lubelszczyźnie, dają miejsca pracy, dają do budżetu podatki i na tym nam zależy. Zapraszamy oczywiście inwestorów z zewnątrz, ale chcemy, żeby było to na zasadach partnerskich. Ja też wierzę głęboko, będzie niedługo gościł w Polsce, mam nadzieję, minister spraw zagranicznych Francji. Przedstawimy mu również propozycje współpracy, jeżeli chodzi o inwestycje w innego rodzaju, czy też zakup innego sprzętu, który moglibyśmy w firmach francuskich realizować. To rzeczą jest normalną, że takie rozmowy i umowy się zawiera. Nic się tu nie dzieje złego. Ja jestem zadziwiona, że politycy opozycji, i też można się zastanowić, dlaczego tak głośno dzisiaj ci, którzy decydowali o tym, żeby to właśnie w tej firmie ten akurat śmigłowiec zakupić dla polskiej armii, dlaczego dzisiaj takie ogromne zdenerwowanie wykazują, dlaczego tak ogromne zdenerwowanie jest i nagonka na rząd Prawa i Sprawiedliwości w niektórych mediach. No przecież rzeczą naturalną jest, że rząd każdego państwa powinien interesów swojego państwa bronić, interesów swojego narodu. Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie zawsze bronił interesu polskiego państwa.
W wielu wypowiedziach opozycja zdaje się być swoistego rodzaju rzecznikiem Francji, czyli obcego państwa, jeżeli chodzi o interes narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. W tym również po raz kolejny, kolokwialnie mówiąc, pani premier tupią nogami i chcą powołania Sejmowej Komisji Śledczej dotyczącej zbadania tego przetargu dotyczącego Caracali.
No, myślę, że to byłoby ciekawe doświadczenie, dlatego że ta Komisja Śledcza musiałaby sięgnąć do początku tego przetargu, a więc musiałaby się zająć również tym momentem, kiedy te decyzje zapadały. Ja przypominam, że potem były różne bardzo błyskotliwe awanse w Unii Europejskiej, ważnych polityków polskich. Przypomnę też, że ostateczna decyzja o zakupie tego sprzętu zapadała już w kampanii wyborczej w ubiegłym roku. No i przypomnę też o tych pojawiających się, nie umiem potwierdzić, czy one są prawdziwe, czy nie, ale w mediach również pojawiają się informacje, że ważni politycy Platformy Obywatelskiej z tą firmą konkretną w jakiś sposób zawodowy poprzednio byli związani. Więc myślę, że ta komisja miałaby na pewno bardzo ciekawy również materiał do przeanalizowania właśnie z czasów rządów Platformy i PSL-u. Jeżeli chodzi o naszą, już ten okres, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tworzyło rząd i przejęło te negocjacje, my się niczego nie obawiamy, jesteśmy transparentni, naprawdę ze spokojem oczekiwałabym na to, co ta komisja by mogła tutaj, jaki werdykt mogłaby wydać.
Mówiąc o Unii Europejskiej, rzeczywiście państwo nie poprą Donalda Tuska na tak ważny urząd w Unii Europejskiej?
Ta decyzja jest przed nami. Po pierwsze, no, pan przewodniczący Donald Tusk nie zwrócił się jeszcze też do nas o poparcie, więc nie wiem, czy takiego poparcia będzie oczekiwał. Natomiast na pewno, jeżeli nie mamy podejmować decyzji, a to jest bardzo ważna decyzja, dlatego że w tej chwili Unia Europejska przeżywa poważny kryzys. A właściwie można powiedzieć, że jest targana nieustającymi kryzysami kolejnymi. I Unia Europejska, między innymi, te kryzysy wynikiem są tego, że jest bardzo słabe przywództwo w Unii Europejskiej, zarówno jeżeli chodzi o Parlament Europejski, jak i Komisję Europejską, no jak i samego przewodniczącego Rady. Widać, że to przywództwo się nie sprawdza i nie potrafią sobie poradzić z najtrudniejszymi wyzwaniami, które stoją w tej chwili przed nami. Więc jeżeli będziemy podejmowali decyzję, kogo wesprzeć i jaką kandydaturę Polska miałaby tutaj uznać za dobrą do prowadzenia spraw Unii Europejskiej w kolejnych latach, to na pewno będziemy brali pod uwagę przygotowanie takiej osoby, na pewno będziemy brali pod uwagę również i kwestie z tym, czy ona potrafi sobie poradzić z trudnym okresem, jaki jest przed nami. A przecież przypomnę, że przyszły rok w Unii Europejskiej będzie wyjątkowy, bo rozpoczniemy proces opuszczania przez Unię Europejską jednego z państw członkowskich. Rozpocznie się...
Jako co do wielkości, jeżeli chodzi o płatników na rzecz Unii Europejskiej, pani premier.
Dokładnie tak. I teraz nikt jeszcze tego tematu, ten proces nigdy nie następował, więc na pewno przywództwo w Unii Europejskiej będzie niezwykle istotne, bo będzie trzeba sobie umieć poradzić z tym tematem, nie doprowadzić do tego, by Unia się rozpadła, bo w interesie również i Polski jest to, by Unia była silna, by się rozwijała, ale też Unia musi być zreformowana. I to na pewno będzie również warunek, przynajmniej dla, myślę, że taki jeden z tych priorytetowych, który będziemy stawiali przyszłemu przewodniczącemu, czy on zgodzi się na wprowadzenie zmian, czy podejmie ten trudny temat, czy widzi potrzebę przeprowadzenia zmian w Unii Europejskiej, które uzdrowią Unię Europejską, które doprowadzą do tego, że rzeczywiście ona będzie postępowała zgodnie z traktatami. Bo dzisiaj Unia Europejska jest wstrząsana kryzysami. Elity europejskie skoncentrowane na sobie kompletnie się pogubiły i oderwały od rzeczywistości, od życia przeciętnych Europejczyków. I potrzebne jest tutaj naprawdę bardzo mocne przywództwo, które potrafi doprowadzić do zreformowania Unii Europejskiej. I nie sądzę, ażeby Donald Tusk był osobą, która chciałaby się takiego wyzwania podjąć, bo obserwując jego dotychczasowe działania, czy też nawet kiedy rozmawiałam z nim o konieczności tych zmian, bo przecież już ten temat pojawił się i w Bratysławie na szczycie. Był mocny głos Wyszehradu. Donald Tusk zachowuje bardzo tutaj taką powściągliwą pozycję i jest zachowawczy. On jest usatysfakcjonowany z tego stanu, który jest obecnie. Dla Polski ten stan, który jest obecnie, jest nie do zaakceptowania.
Przed nami kolejny bardzo ważny temat. Pani premier, drodzy państwo, to oczywiście obywatelski projekt ustawy ochrony życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci autorstwa Fundacji Pro Prawo dla Życia i Ordo Iuris. Bardzo proszę o materiał filmowy.
Rząd premier Beaty Szydło z całą stanowczością opowiada się za życiem. Obywatelski projekt ustawy zakazujący zabijania dzieci nienarodzonych został odrzucony. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło szereg ustaw, które będą wsparciem dla kobiet, szczególnie tych, które zdecydują się urodzić dziecko z ciąży tzw. wysokiego ryzyka.
Jako premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej czuję się odpowiedzialna za ochronę życia. Czuję się odpowiedzialna za to, ażeby życie ludzkie było szanowane i godnie traktowane i ażeby dyskusja o ochronie życia również była pełna szacunku i godności.
Premier Beaty Szydło zaprezentowała 3 zobowiązania rządu w sprawie ochrony życia ludzkiego.
Po pierwsze, do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tak zwanych trudnych ciąż. Program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko, nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach. Zarówno jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, opieką prenatalną, jak i później w opiece nad urodzonym dzieckiem.
Rząd planuje także przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej promującej ochronę życia.
Czy polski parlament nie dojrzał do odpowiedzialnej debaty o wartości życia ludzkiego?
Ja powiedziałam w swoim wystąpieniu, tutaj zresztą te słowa padły, że ochrona życia ludzkiego i debata nad ochroną życia ludzkiego musi być pełna szacunku i godności. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach w Sejmie i wokół Sejmu, było niestety tej godności i tego szacunku pozbawione. Prawo i Sprawiedliwość, mój rząd jest za ochroną życia i my to bardzo głośno mówimy i pokazaliśmy również wtedy, kiedy zdecydowaliśmy, aby ten obywatelski projekt ustawy znalazł się w Sejmie, w komisji i żeby można było nad nim pracować. Ale późniejsze wydarzenia i próba doprowadzenia do tego, ażeby w naszej ocenie nie chronić życia, tylko niektóre siły polityczne próbowały w tym momencie doprowadzić do tego, ażeby dać furtkę i zielone światło na to, by ustawa o ochronie życia była bardziej liberalna, ażeby doprowadzić do tego, żeby zupełnie wprowadzić takie zapisy, które będą ten obecny kompromis, który nie jest zapewne dla wielu środowisk i dla wielu z nas do zaakceptowania, ale jest kompromisem, który daje w tej chwili gwarancję tego, że jednak ochrona życia jest. I myśmy zaczęli w pewnym momencie mieć oto taką sytuację, że było widać wyraźnie, że pewne siły polityczne próbują tę debatę wykorzystywać do swoich własnych celów.
W tym czarne marsze, pani premier?
Czarne marsze, wydaje mi się, że były do pewnego momentu i w pewnym sensie na pewno też inspirowane, ale też nie można lekceważyć głosu tych wszystkich osób, które wzięły udział w tych manifestacjach, które protestowały, które wyrażały swoje obawy. Ja powiedziałam też w swoim wystąpieniu, że ja szanuję każdy głos w tej dyskusji, bo on jest ważny i powinniśmy każdego głosu słuchać, szczególnie w tak ważnych kwestiach i tak bardzo delikatnych kwestiach, które dotyczą sumienia. I tym bardziej, jeżeli ktoś zdecydował się na to, ażeby protestować w taki sposób, no to trzeba jednak zastanowić się, jaką drogę my, politycy, powinniśmy przyjąć we wprowadzeniu zmian w prawie aborcyjnym, ażeby nie doprowadzić do tego, że stworzymy w Polsce takie prawo, które jest w wielu krajach zachodnich już w tej chwili, pozwalające naprawdę na bardzo liberalne postępowanie w stosunku do ludzkiego życia. Więc potrzebny na pewno jest nam tutaj pewien czas. Ale zobowiązałam się też i to zobowiązanie podtrzymuję i mogę powiedzieć, że już prace trwają do wprowadzenia programu, który nazwaliśmy Za życiem. To będzie program rządowy, w którym będziemy gwarantować, państwo polskie będzie gwarantowało opiekę nad kobietami w ciąży, nad dziećmi, które potem się urodzą z tak zwanych właśnie trudnych ciąż, nad opieką możliwości adopcji, zabezpieczenie zarówno dla rodziców, dla matek, bo Bardzo często to jest tak, że są to samotne matki wychowujące dzieci chore. I polskie państwo musi stanąć tutaj na wysokości zadania. Musi po prostu pokazać, że zależy mu na każdym życiu. I polskie państwo musi stworzyć takie warunki, żeby kobieta, która jest w trudnej sytuacji, która podejmuje w swoim sumieniu decyzję, co ma zrobić, wiedziała, że ma wsparcie i jeżeli urodzi dziecko i nawet nie będzie miała siły, aby to dziecko wychowywać, to znajdzie się ośrodek, czy znajdzie się ktoś, kto tym dzieckiem się zajmie, zaopiekuje i to dziecko będzie bezpieczne. Taki program przygotowujemy. On będzie przyjęty przez rząd i później, mam nadzieję, również przez Sejm do końca tego roku, tak, aby mógł zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Oczywiście na etapie prac budżetowych w tej chwili w Sejmie wprowadzimy również poprawkę, tak ażeby zabezpieczyć środki finansowe na ten program. No i to jest ten pierwszy krok, który chcemy uczynić. Ten drugi krok, który chcemy uczynić, to jest szeroko zakrojona akcja informacyjna, promująca życie, pokazująca, że nawet najtrudniejsza ciąża właśnie jest ciążą, która może być donoszona, gdzie dziecko może być urodzone, że rodzice szczęśliwie mogą później wychowywać również i dzieci niepełnosprawne. Taka akcja również będzie przez nas przeprowadzona. I myślę, że ten klimat, który chcemy stworzyć, ale przede wszystkim te warunki, które chcemy stworzyć dla kobiet, one przede wszystkim mają dać szansę na to, żeby każda kobieta podejmowała decyzję o urodzeniu każdego dziecka, które nosi, a też chcemy dać szansę do poważnej debaty i poważnej rozmowy o ochronie życia właśnie najpierw uważam środowiskom, które są skupione wokół różnego rodzaju stowarzyszeń eksperckich, żeby oni przygotowali dobre rozwiązania. No a potem powinni również, w co wierzę głęboko, że politycy również pewną refleksję po tych wydarzeniach powezmą i debata godna szacunku, pełna szacunku, godności w Sejmie może się wówczas odbyć.
Pani premier, ostatni czas to także dokonana restrukturyzacja rządu. Pani premier, pod lupę zostało w sposób szczególny wzięte Ministerstwo Skarbu Państwa. Za chwilę o tym rozmawiać będziemy. Poproszę o materiał filmowy.
Po praktycznej likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa w pierwszym kwartale przyszłego roku zmieni się nadzór nad spółkami Skarbu Państwa.
Będzie w tej chwili nowy, nowoczesny sposób zarządzania spółkami. Ma to dać przede wszystkim z jednej strony większą przejrzystość, kontrolę nad tym, jak wydawane są środki. Zależy nam na tym, żeby spółki Skarbu Państwa, które są bardzo ważnym elementem realizacji planu odpowiedzialnego rozwoju ministra, wicepremiera Morawieckiego, pełniły w tym planie kluczową rolę.
Chcemy, aby były nadzorowane i zarządzane merytorycznie przez poszczególnych ministrów.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod bezpośrednim nadzorem premier Beaty Szydło powstanie specjalna rada, która będzie nadzorowała spółki pod kątem finansowym i kadrowym. Będą w niej zasiadać ekonomiści, którzy będą dokonywać oceny kandydatów.
Chodzi nam o to, żeby nie było ludzi przypadkowych, aby osoby, które będą nominowane do ciał zarządzających, spełniały wszelkie kryteria kwalifikacji i wszelkie kryteria przygotowania merytorycznego.
Niedługo poznamy też wyniki audytu w spółkach Skarbu Państwa. Po ogłoszeniu jego wyników rząd nie wyklucza zmian w zarządach spółek. Po audycie jest już Polska Grupa Zbrojeniowa. Jego wyniki są porażające. W zbrojeniówce dochodziło do wielu patologii, które naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty. Na ciepłe posady w spółkach mogli liczyć partyjni działacze, byli wojskowi oraz oficerowie WSI. Rząd premier Beaty Szydło ma też nową strategię dla naszego przemysłu zbrojeniowego.
Polski rząd musi bronić interesów polskiego państwa. W interesie polskiego państwa leży to, abyśmy mieli dobre, nowoczesne uzbrojenie polskiej armii. By Polska była bezpieczna. Ale też w interesie polskiego państwa jest, ażeby ten sprzęt, który będzie produkowany, będzie kupowany przez polskie państwo, w rachunku ekonomicznym był jak najkorzystniejszy. I by sprzęt dla polskiej armii był produkowany w Polsce, przez polskich pracowników.
W górnictwie, które rząd PO-PSL pozostawił w katastrofalnym stanie, wciąż jest wiele do zrobienia. By odpowiedzialnie realizować program naprawczy, potrzebne jest zapewnienie jego stabilnego finansowania, a koszty niestety są ogromne.
Pani premier, dwa aspekty. Spółki Skarbu Państwa, ale także górnictwo. Rozpocznijmy od spółek Skarbu Państwa. Nadminister, nadpremier, nadresort, bo różnego rodzaju takie opinie po restrukturyzacji rządu kierowane w stronę pana premiera Morawieckiego mogliśmy usłyszeć.
Przede wszystkim chcę też przy tej okazji podziękować ministrowi Pawłowi Szołamasze, który pracował w rządzie, w tej chwili jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, świetnie wywiązał się ze swojej funkcji, ale rzeczywiście zdecydowaliśmy się na zmianę, na restrukturyzację rządu, bo to jest potrzebne, by plan odpowiedzialnego rozwoju, który przygotował pan premier Morawiecki, był bardzo intensywnie, skutecznie i też szybko wdrażany w życie. Na tym nam zależy, od tego zależy powodzenie naszego planu, również i społecznego. W tej chwili pan wicepremier Morawiecki ma pełną odpowiedzialność za sprawy gospodarcze w polskim rządzie. No to jest oczywiście duża praca, duże wyzwanie, ale też myślę, że spokojnie i świetnie sobie z tym wszystkim poradzi. Zmiany w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa wynikają przede wszystkim z tego, że my zapowiedzieliśmy już w naszym programie, że będziemy likwidować Ministerstwo Skarbu Państwa, że spółki będą zarządzane przez poszczególnych ministrów resortowych, natomiast oczywiście musi być jakiś organ nadzorczy, musimy sprawdzać, jak są wydawane pieniądze, jak są spółki zarządzane. Chcemy, żeby wszelkie patologie związane z różnego rodzaju nieprawidłowościami były natychmiast usuwane, dlatego też nie boimy się kontroli i nie boimy się również wtedy, kiedy źle się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, podejmować szybkich decyzji. I ja myślę, że już niedługo rzeczywiście zmiany w niektórych zarządach będą następowały. To jest oczywiście wynik audytu, który jest prowadzony w tej chwili. Sprawdzamy również poprzez Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak wydawane były środki na marketing, na doradztwo, na różnego rodzaju usługi zewnętrzne zlecane w spółkach Skarbu Państwa. Ta kontrola dotyczy zarówno naszych rządów, czyli tego ostatniego roku, ale też i roku 2015. Przyjrzymy się temu i chcemy, żeby w tym nowym już zarządzaniu, w tym nowym podmiocie zarządczym była ścisła kontrola zarówno nad doborem kadr, jak i nad wydawaniem pieniędzy publicznych.
Pani premier, w dalszym ciągu dramatyczna, tragiczna sytuacja w górnictwie.
Ja zrobię wszystko, żeby doprowadzić do uratowania polskiego górnictwa. To jest też moje zobowiązanie prywatne. Ale też rząd jest bardzo zdeterminowany, żeby polskie górnictwo uratować. Myśmy zastali tragiczną sytuację w polskim górnictwie. Przez 8 lat właściwie niczego nie zrobiono. Nie doprowadzono do tego, by górnictwo mogło być rentowne, by przynosiło zysk, by kopalnie mogły być doinwestowane. I dzisiaj mamy taką sytuację, że niestety musimy podejmować bardzo trudne decyzje. I tu jest ogromna determinacja i praca pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego, którzy w tej chwili bardzo konsekwentnie dokonują zmian w polskim górnictwie. Musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli chcemy uratować polskie górnictwo, a ono musi być uratowane ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Polski i dla polskiego rządu w tej chwili właśnie górnictwo to jest podstawa polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Musimy dokonać również takich zmian, które pozwolą w następnych latach na wyprowadzenie właśnie górnictwa na prostą. Po pierwsze, trzeba doinwestować, po drugie, trzeba myśleć o nowoczesnych technologiach, o tym, żeby cena węgla była konkurencyjna. Te zmiany są konieczne, ale będą one przeprowadzone i są przeprowadzone w taki sposób, ażeby nikt, kto pracuje w branży górniczej, nie pozostał bez pracy. Więc naszą filozofią jest to, ażeby szukać takich rozwiązań, które pozwolą nam przede wszystkim na zabezpieczenie miejsc pracy, na doinwestowanie tych kopalń, które w tej chwili muszą funkcjonować ze względu na to, że one mają dobre pokłady, te pokłady są łatwo dostępne, są kopalnie, w których pokłady są wygaszane, bo po prostu już się wyczerpuje węgiel. No to jest dość skomplikowana operacja, ale niezbędna niezbędna i sądzę, że pan minister Tchórzewski będzie mógł tutaj już niedługo powiedzieć, że wszystko idzie ku dobremu, a tak jak rozmawialiśmy niedawno, to myślę, że za kilka lat Polska będzie stała przed koniecznością budowy nowych kopalń. Natomiast oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest niezwykle wrażliwy temat, że załogi się niepokoją, bo tak jest zawsze. Dlatego przede wszystkim opieramy te nasze zmiany na rozmowach, na tym, żeby pan minister Tobiszowski, pan minister Tchórzewski spędzają na Śląsku bardzo dużo czasu. No i też przygotowujemy dla Śląska bardzo atrakcyjne i ciekawe projekty i programy, bo rozumiemy, że ten region musi być przede wszystkim również i wsparty w ten sposób. Dla Śląska górnictwo to jest ten krwioobieg najważniejszy, ale też Śląsk, pamiętajmy, zmienia się, staje się coraz bardziej nowoczesnym regionem. Śląsk potrzebuje również tego, ażeby mieć różnego rodzaju programy rozwojowe, ustawa metropolitarna, która została również przez rząd przyjęta. To są rozwiązania, które przy tych zmianach w górnictwie, myślę, będą również i korzystne i zabezpieczą nie tylko mieszkańców Śląska, ale sam region i to, żeby się dalej rozwijał.
I do tego, pani premier, świadomość, że jednak polskie bezpieczeństwo energetyczne i polski przemysł, kolokwialnie mówiąc, węglem stoi.
Węglem stoi, węglem stać będzie jeszcze bardzo długo. I ci wszyscy, którzy uważają, że węgiel to jest przestarzała branża, mylą się. My mamy też przecież doskonałe doświadczenia, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie węglowe. Instytut w Zabrzu, Instytut w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzą stale intensywne prace nad tworzeniem właśnie nowoczesnych technologii węglowych, które są przyszłością. No i też nie ukrywamy, że budowa nowoczesnych kopalń opartych o nowoczesny sprzęt, doinwestowanie, gdzie są płytkie pokłady, gdzie nie trzeba ponosić tak ogromnych kosztów i też narażać życia ludzkiego, no jest przyszłością. Dzisiaj Polska nie ma zbyt wielu alternatyw, bo my oczywiście cieszymy się z tego, że mamy wreszcie gazoport, że możemy tutaj czuć się bardziej bezpieczni. W tej chwili również nasze spółki próbują dokonać bardzo odważnych i dobrych inwestycji, chociażby PGNiG-ę, jeżeli chodzi o gaz norweski, no ale to jest jeszcze przyszłość, a przed nami lata, kiedy musimy, polska energetyka jest oparta o węgiel i będzie jeszcze przez długie lata, musimy energetykę unowocześniać, modernizować, a do tego będzie potrzebny węgiel. No jeżeli będzie potrzebny węgiel, to naturalną rzeczą jest to, że musimy zrobić wszystko, ażeby węgiel ratować. Nie podoba się to Unii Europejskiej. Nie zawsze Bruksela jest tutaj zadowolona, bo nie jest to w interesie również i wielu innych państw, które próbują swoje produkty, czy to nam tutaj zaoferować, czy wejść na nasz rynek, ale też dlatego tak bardzo mocno i ambitnie bronimy naszego węgla, również na arenie międzynarodowej. Ja przypomnę porozumienia paryskie dotyczące pakietu klimatycznego. Minister Szyszko, który wynegocjował świetne rozwiązania, wreszcie jasno postawiona sprawa, że muszą być, owszem, chronimy klimat, staramy się, żeby te zmiany były wprowadzane, ale bierzemy pod uwagę gospodarki i specyfikę poszczególnych gospodarek poszczególnych państw.
Pani premier, przed nami kolejny temat to reforma polskiego szkolnictwa i kolejny polityczny kij włożony w mrowisko. Poproszę o materiał filmowy.
Polską szkołę czeka poważna reforma. Jej projekt został wypracowany w trakcie kilkumiesięcznej debaty Uczeń, rodzic, nauczyciel, dobra zmiana, która odbyła się w całej Polsce.
Chcemy zbudować szkołę, która będzie odpowiadać za ucznia, za jakość kształcenia, za wychowanie, za rozwój indywidualny. Chcemy zadbać o nauczyciela, by miał satysfakcję, by czuł wsparcie, nie tylko finansowe, ale również zawodowe. Chcemy wesprzeć w wychowaniu rodziców.
Reforma przewiduje wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Zlikwidowane zostaną gimnazja.
Gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, nie podnoszą jakości nauczania.
Powstaną też szkoły branżowe, 3-letnia pierwszego stopnia i 2-letnia drugiego stopnia.
polskie szkoły mają być nowoczesne i przyjazne dla uczniów.
Chcemy ratować potencjał polskiej edukacji. Szkoły, budynki nauczycieli, doświadczenia nauczycieli i szkół, które są centrami lokalnej kultury. Dlatego będziemy podkreślać i wskazywać na małe szkoły.
Pedagog dr Andrzej Kołakowski nie ma wątpliwości, że w szkołach musi nastąpić poważna zmiana.
Wydaje mi się, że potrzebujemy odtworzenia systemu takiego, w którym będziemy również dzieci wychowywać, nie tylko przygotowywać ich, jak to się mówi, do rynku pracy.
Planowana reforma budzi też wiele niepokojów, szczególnie wśród nauczycieli, którzy obawiają się o swoje miejsca pracy.
Żeby znalazły się takie rozwiązania, które zapewnią ludziom wykształconym, nauczycielom pracę i to godziwą pracę.
Nauczyciele liczą też na poprawę warunków pracy i podwyżki. Lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wskazuje, że reforma nie zaszkodzi nauczycielom.
Liczba miejsc pracy w oświacie nie zależy od typów szkół. Jest pochodną liczby uczniów w ogóle, liczby uczniów w oddziałach, siatki godzin z poszczególnych przedmiotów.
Reforma edukacji nie podoba się jednak opozycji, a także Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy postanowili zrezygnować z debaty nad projektami ustaw i włączyli się w polityczną walkę. W poniedziałek zorganizowali w całej Polsce protest.
To zapowiadana reforma polskiego szkolnictwa. Ja już Państwa chciałbym zaprosić także do współtworzenia rozmów niedokończonych. Dlatego przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy. 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011-48. Pani premier, reforma szkolnictwa i niepokoje dotyczące różnych środowisk, nauczycieli, rodziców, ale także samorządowców, którzy zadają sobie pytanie, czy podźwigną te kolejne zobowiązania na swoich barkach dotyczące przyszłości polskiego szkolnictwa.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że pani minister Zalewska przygotowała bardzo dobrze tę reformę. Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zobowiązało się do tego, że chce otworzyć 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum i chce postawić również na to, żeby było bardzo silne szkolnictwo zawodowe. Chcemy, żeby szkoła wychowywała, żeby szkoła nie tylko uczyła, ale żeby szkoła również wychowywała, więc potrzebna jest również i zmiana podstawy programowej. I te wszystkie propozycje, które zawarte były w naszym programie i które w tej chwili są przygotowane w ramach reformy edukacji przygotowanej przez panią minister Zalewską, były poprzedzone wieloma konsultacjami, przygotowywane przez ekspertów. Pani minister Zalewska blisko rok konsultowała te zmiany. I oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że są niepokoje, ale my między innymi po to robimy te reformy, żeby właśnie zabezpieczyć pracę dla nauczycieli. I tak jak było powiedziane w materiale, jak powiedział jeden z panów tutaj wypowiadających się, nauczyciel ma mieć godną pracę, to znaczy ma mieć godne wynagrodzenie za swoją pracę, ale też nauczyciel musi być dobrze do tej pracy przygotowany, bo od tego, jaka będzie szkoła, dużo będzie zależało właśnie od nauczycieli. Ale zdajemy sobie z tego sprawę, że jest niż demograficzny i te zmiany muszą nastąpić, bo dzisiaj, jeżeli nauczyciele nie znajdują zatrudnienia, to głównie dlatego, że po prostu nie ma dzieci. A proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje kompleksowy program, który ma być, tu wszystkie elementy nam się łączą. Z jednej strony mamy Rodzina 500, mamy 500+, czyli program, który ma również być taką zachętą demograficzną. Dzisiaj ogłosiliśmy Mieszkanie Plus. Mamy nadzieję, że dzieci będzie się rodziło w Polsce więcej. No i z tym również wiąże się zmiana w systemie edukacji, bo musimy odpowiedzieć na to wyzwanie braku w tej chwili odpowiedniej ilości uczniów. Więc to jest również jeden z tych powodów, dla których ta reforma musi być przeprowadzona. My reformy bez nauczycieli i bez rodziców nie przeprowadzimy. Oni są nam w tej dyskusji bardzo potrzebni i chcę podziękować tym wszystkim, którzy to rozumieją i którzy z nami chcą rozmawiać. Muszę powiedzieć, że akceptacja jest bardzo duża, natomiast oczywiście jest grupa, która wyraża niepokoje i będziemy z tymi osobami chcieli się spotykać, rozmawiać. Pani minister Zalewska zaprosiła między innymi przedstawicieli związków zawodowych, będzie jak do ministerstwa. Wszystkie wątpliwości można rozwiać i naprawić, jeżeli są jeszcze jakieś luki w tych naszych propozycjach, teraz na etapie przygotowywania tego prawa.
Taką dziwną, pani premier, symptomatyczną także sprawą jest to, że ZMP jeszcze nie tak dawno był za likwidacją gimnazjów, natomiast teraz, kiedy rządem kieruje Prawo i Sprawiedliwością, nagle staje się rzecznikiem obronności gimnazjów.
No więc okazuje się, że ja chcę powiedzieć tak, że nie naprawimy polskiej szkoły manifestując na ulicach. Możemy naprawić polską szkołę wtedy, kiedy usiądziemy do stołu i przygotujemy dobre prawo, dobre zmiany w prawie i przeprowadzimy konieczne reformy. I rzeczywiście, no jeżeli dzisiaj związkowcy, nie wszyscy, bo zapewne część tych osób, które protestowały, chcę też powiedzieć tak, że no w państwie demokratycznym, na szczęście jakim jest Polska, mamy prawo do manifestowania i każdy ma prawo wyrażać opinię również i w ten sposób. Ale jeżeli próbuje się to wszystko podlać takim sosem politycznym, no to niestety nie idzie to w tym kierunku, żeby coś naprawiać, czy poprawiać, czy być wspólnie w tym ważnym dziele. Bo ja jeszcze raz chcę powiedzieć, reforma oświaty musi być przeprowadzona przy współpracy z nauczycielami, z rodzicami i z samorządowcami. I jeżeli wspólnie tego dzieła się podejmiemy, to naprawdę możemy przeprowadzić reformę, która będzie nie tylko dobra dla dzieci, nie tylko dobra dla uczniów, dla przyszłości naszego kraju, ale również zapewni, bo to jest jeden z elementów tej reformy, który my bardzo wysoko podnosimy i mówimy o nim. Chcemy przywrócić godny status pracy nauczyciela. Chcemy, żeby nauczyciele rzeczywiście mieli poczucie tego, że za swoją ciężką pracę są dobrze wynagradzani, ale też i warunki, w których oni pracują. I ten całą szansę ich kariery zawodowej, że to jest dla nich naprawdę bardzo dobra perspektywa. I chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy kończą studia, chcą się kształcić dalej, chcą pracować, trafiali do tego zawodu. Bo dzisiaj to jest też tak, że bardzo wielu młodych ludzi rezygnuje z pracy w szkole, czy nie chce podejmować pracy w szkole, dlatego że to jest dla nich mało atrakcyjne, czy mało opłacalne. Więc jeżeli chcemy mówić o jakości polskiej szkoły, jeżeli chcemy mówić o tym, że polska szkoła rzeczywiście ma równać do najlepszych, a przecież naszą ambicją jest to, żeby również polska szkoła dawała dobrych później studentów polskim uczelniom, które również wymagają zmian. No i to jest nasza przyszłość, więc to myślę, że dzisiaj, jeżeli miałabym dzisiaj powiedzieć Państwu, którzy się niepokoją, to apeluję, żebyście naprawdę Państwo przysłuchali się temu, o czym mówi pani minister Zalewska, żebyście państwo zapoznali się z tymi propozycjami. To są dobre propozycje i my naprawdę nie będziemy robili tego w ten sposób, że bez refleksji, szybko, bez jakiegokolwiek przygotowania wprowadzali zmiany. Tylko to są zmiany, które są rozpisane na lata. Chcemy, żeby w tym procesie zmian, który będzie następował, przede wszystkim bezpieczny był uczeń. Bo to jest w tej chwili najistotniejsze, żeby w tych zmianach, które będą wprowadzane, nie traciły dzieci. No i oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałam, i nauczyciele, którzy w związku z niżem demograficznym musimy dzisiaj dla nich znaleźć inną propozycję, inną ofertę. I między innymi te zmiany również idą w tym kierunku.
Odbierzmy, pani premier, pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Witam panią premier.
Jak panu na imię?
Prowadzącego. Jestem za tymi zmianami i bardzo się modlę o to, żeby udało się je wprowadzić w jak najszybszym czasie. Pani premier, jestem jednym z blisko 100 tysięcy cierpiących na chorobę Parkinsona i od kilku lat osoby te i bliscy wnioskują do ministra zdrowia o wprowadzenie do obrotu i refundację leków i terapii niezbędnych najbardziej zaawansowanym w chorobie pacjentom. Leki te są stosowane we wszystkich krajach europejskich i pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy. Podobnie jak poprzednio, ministrowie, także i obecny minister pozostaje jakoś obojętny na te prośby, zaś jego urzędnicy zbywają wnioskujących sztampowymi pismami w urzędniczym narzeczu. To jest przykre. W pismach tych mówi się, że aktualnie przepisy uniemożliwiają refundację tych leków. Dlaczego wobec tego nikt nie wystąpił do parlamentu o zmianę przepisów, tym bardziej, że obecne faworyzują firmy farmaceutyczne i nie dają szans polskim lekarzom i pacjentom. Dlaczego nie zostały wprowadzone do obrotu nowe leki i terapie, które były opracowane przez polskich naukowców? Tutaj powiem tylko o profesorze Polanowskim, który opracował lek przeciwko Alzheimerowi i chorobie Parkinsona. No i jeszcze wiele takich różnych nowości, które zostały jakoś odrzucone i nikt się nimi nie zajmuje. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w przeprowadzeniu reform. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, panie Romanie, pani premier. Służba zdrowia, bardzo wiele także niepokojów dotyczących tych, którzy doświadczają w historii swojego życia gehenny cierpienia, gehenny choroby. No i te rozwiązania, które na tym etapie, na ten moment wydają się dla pacjentów niewystarczające.
Oczywiście to jest ogromnie trudny temat, zmiany w służbie zdrowia. Ja oczywiście zapytam pana ministra o ten konkretny przypadek, o którym mówił pan Roman, bo to jest już bardzo szczegółowa informacja, ale mogę powiedzieć w ten sposób. My te zmiany w służbie zdrowia również rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy nie tylko wprowadzenie zmian systemowych, które będą polegały między innymi na tym, że likwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia, ale też inaczej będziemy budowali sieć szpitali, będziemy inaczej również oferowali tutaj ten oferty dotyczące leków, stosowali. Na to jest nam potrzebny czas. W mojej ocenie, oczywiście wszyscy mówią, że brakuje pieniędzy, również i pan minister zdrowia mówi, że brakuje pieniędzy w systemie i gdyby tych pieniędzy było więcej, mógłby zrobić więcej, co jest rzeczą naturalną. Ale my dzisiaj musimy przede wszystkim tak zreformować system zdrowia, aby te środki, które w tej chwili są, były wydawane po prostu dobrze, by były wydawane skutecznie i by nie były marnowane, bo takie przypadki również się zdarzają. Wprowadziliśmy też, przypomnę, program 75+, czyli leki darmowe dla seniorów. Będzie ten program również od w przyszłym roku, już od 1 stycznia. Będziemy tutaj też starali się poszerzać tę listę leków. Natomiast na wszystko to potrzebne są oczywiście środki finansowe, ale i czas. Więc jeżeli uda nam się przeprowadzić te zmiany, a już pan minister ma przygotowane w tej chwili projekty ustaw dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, sieci szpitali i właśnie pracuje w tej chwili nad likwidacją NFZ-u. Te ustawy powinny być przyjęte do końca tego roku. No to mogę powiedzieć tak, że w przyszłym roku wejdziemy już z tymi reformami prozdrowotnymi. Po to robimy, żeby właśnie polepszyć sytuację pacjentów.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, witam drogich kapłanów i wspaniałą panią premier.
Kogo witamy i skąd telefon?
Dzwonię z Kanady.
Jak panu na imię?
Sławomir.
Bardzo proszę, panie Sławomirze.
Podziwiam ten rząd. Idą jak po gruzach, ale bardzo dobrze. I modlimy się. W tej chwili jest żona w katedrze, bo ja adoruję, to ona za mnie adoruje, ja dzwonię. I mały biznes. Jeżdżę do Polski i tam remontuję budynki, ludzie zarabiają i chciałem kupić butle takie turystyczne i mniejsze. One można kupić, ale nie ma kto tego ładować. W całym powiecie bełchatowskim nie znalazłem do ładowania tych butli mniejszych. Natomiast kupiłem dużą butlę do domu, do gazu, to nowiutką dałem 120 czy ile złotych. Potem jak mi pracowniki zawiezły, przywiezły, zardzewiają i strasznie nieładną. Czy na tym by mógł ktoś zarobić, bo małe butle by ładowali w Polsce, to by ktoś w gminie czy gdzieś, to by mogli zarobić na tym.
Panie Sławomirze, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście tych niedociągnięć na pewno jest bardzo wiele, pani premier, w różnych zakątkach i dziedzinach funkcjonowania naszej ojczyzny, ale cieszymy się z tego głosu Polaka mieszkającego poza granicami naszej ojczyzny, Polaka, który także chce realizować pewne biznesy, interesy w Polsce. To także, myślę, taka drogocenna myśl i wkład w budowanie lepszego jutra naszej ojczyzny.
Dziękuję oczywiście za ten głos. Rzeczywiście my w tej chwili przygotowujemy pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i chcemy, żeby prowadzenie firmy było w Polsce łatwiejsze i żeby przedsiębiorcy mieli dobre warunki do prowadzenia firm w Polsce. Tym zajmuje się właśnie między innymi pan wicepremier Mateusz Morawiecki, który w swoim planie odpowiedzialnego rozwoju stawia tutaj na takie rozwiązania. Będziemy wprowadzali zarówno te małe zmiany, takie dotyczące już szczegółowych, ale bardzo często drobnych spraw, ale komplikujących życie przedsiębiorcom, jak będziemy rozmawiali również o zmianach systemowych dotyczących właśnie kwestii chociażby podatkowych, czy zmieniliśmy już ustawę o zamówieniach publicznych, więc konsekwentnie tutaj tą drogą będziemy podążali. Ale chcę też powiedzieć o tym, że zależy nam na tym, żeby rzeczywiście Polacy, którzy prowadzą firmy za granicą, tutaj u nas inwestowali, żeby wracali do Polski. Zależy nam na tym, żeby pojawiali się inwestorzy zagraniczni w Polsce, ale tak jak już przy okazji produkcji sprzętu dla wojska mówiłam, zależy nam też na tym, żeby ci przedsiębiorcy prowadzili swoje firmy i działalność w taki sposób, ażeby również ten rynek pracownika, który zaczął się tworzyć, żeby pracownicy czuli się bezpieczni. Dlatego między innymi wprowadziliśmy też zabezpieczenia, które mają dać szansę pracownikowi. Minimalna stawka w przyszłym roku to będzie 2000 zł, minimalna stawka godzinowa przez nas wprowadzona, czy 12, czy 13 zł. To są rozwiązania, które mają dać też poczucie stabilności i stabilizacji pracownikom, ale oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli oczekujemy, że przedsiębiorcy będą wychodzili z taką ofertą pozytywną dla pracowników, no to naszym obowiązkiem jest stworzenie właśnie dla przedsiębiorców tych warunków i do końca tego roku już będą kolejne ustawy, które pan wicepremier Morawiecki przygotowuje właśnie wspierających przedsiębiorców.
Tych projektów bardzo wiele, z których cieszą się Polacy, między innymi pani premier 500+, Mieszkanie Plus, leki dla seniorów, wiele, wiele innych. I nawet ci, którzy trzymają kciuki i bardzo się cieszą z tych wprowadzonych zmian, zadają sobie pytanie, czy po prostu polskiemu państwu wystarczy pieniędzy na realizację tych projektów. Między innymi wielu z Polaków pyta się, co z podatkiem od sklepów wielkopowierzchniowych.
Pieniędzy nam wystarczy, to jest oczywiście wszystko policzone i wszystko jest zbilansowane. Myślę, że my w tym roku będziemy mogli też powiedzieć o bardzo dobrym wyniku deficytu państwa, który będzie niższy niż zakładaliśmy. Oczywiście bardzo dużo zależy od koniunktury i bardzo dużo zależy od tego, jak w kolejnych latach będzie rozwijała się również i gospodarka światowa i europejska. Kryzysy, które wstrząsają światem, również odbijają się na polskiej gospodarce. Dzisiaj niepokoi nas chociażby sytuacja sektora bankowego w Unii Europejskiej, w Niemczech, we Włoszech. Te zagrożenia tam się pojawiają. Jeżeli ja miałabym dzisiaj oceniać, jaka jest sytuacja w Europie gospodarcza, no to na pewno państwa Europy Środkowo-Wschodniej są najbardziej stabilne i tutaj ten rozwój jest najszybszy. Natomiast Europa Zachodnia ciągle przeżywa jakieś kłopoty i to jest również ten element, który musimy brać pod uwagę i pan minister Morawiecki przygotowuje również się i na to, że jakieś kolejne kryzysy mogą się pojawiać. Niemniej jednak w tej chwili dla nas ogromnym wyzwaniem jest przede wszystkim uruchomienie inwestycji, środków europejskich. I o ile na początku roku rzeczywiście tutaj nie było najlepiej i po pierwszym półroczu te wykonania nie były najwyższe, to mogę powiedzieć tak, że w tej chwili jest już naprawdę, ruszyło to wszystko pełną parą. Są bardzo dobre wyniki. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, z panem ministrem Kwiecińskim powiemy o tym, bo jest się czym chwalić. Inwestycje ruszają, umowy są podpisywane i warto też podkreślić jedną rzecz, że w ubiegłym roku udało się uratować ogromne środki z Unii Europejskiej, które przepadłyby, gdyby już nasz rząd tak z taką determinacją nie wprowadzał tutaj poszczególnych projektów, dlatego że poprzedni rząd niestety nie przygotował dla nas, i to też jest wynikiem pewnych opóźnień, nie przygotował dla nas odpowiednich projektów, które my moglibyśmy już w tej chwili realizować. Ja jestem spokojna o stan finansów państwa. Dobrze przygotowany budżet przez ministra Szałamachę, w tej chwili dobrze prowadzona polityka finansowa i gospodarcza przez pana ministra Morawieckiego, więc jeżeli nie będzie jakiegoś wielkiego kryzysu czy wstrząsu w Europie, to Polska ma przed sobą naprawdę dobrą przyszłość.
Co z podatkiem od sklepów wielkopowierzchniowych?
Jeżeli chodzi o podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, no to niestety tutaj została Komisja Europejska, odrzuciła nam ten projekt, uznała, że on nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. My uznajemy, że jest to działanie polityczne, ale już trochę poprzednie działania Komisji Europejskiej w stosunku do Polski no, dawały nam taki sygnał, że taki werdykt może być, dlatego że podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, no przede wszystkim to było uderzenie w grupy interesów wielkich sieci handlowych z różnych państw europejskich, które bronią się między innymi poprzez działania w Komisji Europejskiej. I te lobby potrafiło no, w jakiś sposób stworzyć taką atmosferę, że przepisy, które są w innych państwach stosowane, oto nagle w polskim prawodawstwie zostają kwestionowane. Ale jesteśmy na to przygotowani. Po pierwsze, ten werdykt zaskarżymy do Trybunału w Strasburgu, a po drugie, będziemy również przygotowywać nowy projekt.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tadeusz z Poznania.
Bardzo proszę, Panie Tadeusz.
Bardzo mi miło kierować swe słowa bezpośrednio do Pani Premier. Kibicuję naszemu rządowi nowemu. Codziennie się modlę, żeby wypełnili swoją misję do samego końca i spełnili wszystkie obietnice i swoje postanowienia. Mam jedną tylko z taką sprawę. Chciałem się spytać, dlaczego do tej pory jeszcze nikt nie zwrócił ani złotóweczki z wyprowadzonych w ten czy w inny sposób środków publicznych z poprzedniej ekipy rządowej. To jest bardzo prosta przecież sprawa. To nie musi wcale być ani sądzony, ani przez sąd, ani przez prokuratora ścigany. Nie musi iść do więzienia, tylko chodzi o to, żeby ze swojej kieszeni oddał te pieniądze, które ukradł wcześniej. Niekoniecznie musiał ukraść, ale podjął złe decyzje, załóżmy, i wiele milionów czy miliardów nawet i tak dalej. Państwo żeście wyliczyli, że to było 340 czy ileś tam miliardów złotych, które przepadło. To są środki publiczne, czyli naszych podatków. Te pieniądze powinny być oddane bezpośrednio od tych ludzi, którzy to zrobili, którzy przyczynili się do tego. Oni powinni zwrócić to i to już natychmiast. Te całe 340 miliardów powinno być przez nich zwrócone. Po prostu powinni oddać to do kasy budżetu te pieniądze. Jest to bardzo prosty sposób zrobić. Ja swego czasu przez 30 parę lat pracowałem w budżecie, w jednostkach budżetowych i sam osobiście również tego dokonywałem. Po prostu były takie przepisy, że trzeba było po prostu oddać. Nawet sprzątaczka musiała oddać, jeśli zepsuła odkurzacz, musiała go odwrócić za koszt jego zakupu i tak dalej nowego. A już nie mówię o poważniejszych sprawach. To też się dokonywało i z pensji mu się potrącało i po prostu musiał oddać. Musiał oddać wszystko to, co kto był winny temu, że podjął złą decyzję i tak dalej, złe zarządzenie wydał, ale środki publiczne zostały naruszone, to musiał co do złotóweczki te środki publiczne zwrócić.
Bardzo dziękujemy, Panie Tadeuszu. Pozdrawiamy oczywiście oszczędną i gospodarną Wielkopolskę, bo to oczywiście Poznań. Pani premier, jak mówiliśmy w kontekście spółek Skarbu Państwa, trwają jeszcze audyty. W nie wszystkich spółkach te audyty zostały zakończone. Wiemy, że w zbrojeniówce chociażby ten audyt jest porażający.
No, oczywiście pan Tadeusz ma rację, że wszyscy, którzy ponoszą odpowiedzialność za niegospodarność czy za afery, za wydawanie nie tak, jak powinny były być pieniędzy publicznych, muszą ponieść odpowiedzialność, ale na szczęście żyjemy w państwie prawa i musimy tutaj prawo stosować i prawo i sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości no, postępuje zgodnie z prawem. My jesteśmy nie zawsze to prawo jest idealne, bo my mamy też wątpliwości, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jego skuteczność, jego tempo, jego działania. Tutaj też są potrzebne zmiany i na pewno takie zmiany będziemy wprowadzali. Część już jest wprowadzona, ale pan minister Ziobro pracuje też nad kolejnymi. No ale musimy te wszystkie postępowania zgodnie z literą prawa prowadzić. Część spraw znajduje się już w prokuraturze. Część jest prowadzona właśnie przez CBA, audyty w spółkach trwają i dopiero wówczas, kiedy odpowiednie instytucje i organy będą już miały odpowiednie wyniki tych analiz, będzie można podejmować te decyzje, ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby oczywiście wszystkie nieprawidłowości nie tylko, że wskazać, nie tylko, że naprawić, ale też, żeby odpowiedzialni za nie ponieśli konsekwencje. Ale my różnimy się tym również od naszych poprzedników, że nie tylko skupiamy się w tej chwili na kontroli tego, jak były wydatkowane w poprzednich latach środki publiczne, ale sami prowadzimy do tego, żeby takich działań nie było za naszych czasów. I dlatego między innymi zmiany w spółkach Skarbu Państwa, w nadzorze spółkami Skarbu Państwa na tym polegają. My nie chcemy wchodzić w buty naszych poprzedników i nie będziemy rządzić tak jak nasi poprzednicy. Dlatego wprowadzamy również te zmiany systemowe i najbardziej będziemy patrzeć na ręce naszym zarządzającym. To my musimy przede wszystkim sami siebie pilnować, byśmy pieniądze publiczne szanowali, wydawali je zgodnie z przeznaczeniem, żebyśmy wydawali je nie tylko skutecznie, dobrze, oszczędnie, no ale żeby nie było również w naszych szeregach takich, którzy mieliby pokusę, żeby te pieniądze były wydawane po prostu nieuczciwie. To jest wielkie zadanie, to jest ogromne zadanie i też na pewno niełatwe, bo jest to ogromna rzesza zarządzających różnego rodzaju podmiotów, ale wiedzą doskonale, że nie będzie pobłażania dla takich polityki, jaka kiedyś była tolerowana przez naszych poprzedników.
Pani premier, kolejny temat, którego ominąć nam nie wolno, to polityka zagraniczna rządu pani premier, czyli Polska na forum międzynarodowym. Poproszę o materiał filmowy.
Podczas exposé wygłoszonego przez premier Beatę Szydło niespełna 11 miesięcy temu usłyszeliśmy, że w sprawach zagranicznych rząd polski będzie nawiązywał do polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. W tym zakresie premier wyznaczyła sobie trzy cele. Po pierwsze, bezpieczeństwo Polek i Polaków. Po drugie, bezpieczeństwo gospodarcze. A po trzecie, uzyskanie właściwego statusu i pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zabiera głos w ważnych dla naszego kraju sprawach. Na przykład, gdy dochodzi do brutalnej napaści na Polaków w Wielkiej Brytanii.
Chcemy sprawdzić, czy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wykonują swoją pracę, czy jednakowo jesteśmy traktowani tam w Wielkiej Brytanii.
Chcielibyśmy postawić pytania co do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom polskim, którzy żyją na wyspach.
Rząd Beaty Szydło prezentował jasne stanowisko, gdy Unia Europejska próbowała mieszać się w nasze wewnętrzne sprawy.
Chcemy, żeby Unia Europejska rozumiała, że Polska jako suwerenne państwo ma prawo podejmowania, tak jak każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, decyzji wewnętrznych, które służą obywatelom. Przez dziesiątki lat musieliśmy walczyć o prawo do wyrażania własnych opinii, do budowania własnej państwowości. Wywalczyliśmy to i nie damy sobie tego odebrać, bo to jest idea, której nauczyła nas Zjednoczona Europa.
Polski rząd wraz z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej domagał się reformy Unii Europejskiej.
Komisja Europejska powinna być organem ściśle wykonawczym, powinna skupić się na wdrażaniu tych polityk, tych kierunków, do których zostanie zobowiązana decyzjami przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie powinna realizować swojej własnej, samodzielnej polityki.
Grupa V4 przywiozła wówczas do Bratysławy także propozycję nowego porozumienia w sprawie kryzysu migracyjnego.
Należy dopasować odpowiedzi każdego państwa do poziomu gospodarczego, do rynku pracy, do benefitów socjalnych, jakie można zaproponować bądź to uchodźcom, bądź to emigrantom.
Za rządów premier Beaty Szydło Polsce udało się osiągnąć realne gwarancje bezpieczeństwa. Państwa sojusznicze NATO dały silną odpowiedź na zagrożenia płynące ze strony Rosji i zapadła klarowna decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki.
Polska wychodzi ze szczytu NATO wzmocniona, Polska wychodzi ze szczytu NATO bezpieczniejsza. Osiągnięte zostały te założenia, te cele, które były przez nas stawiane jako strategiczne.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeciwstawił się również przyjmowaniu tzw. uchodźców.
28 krajów Unii Europejskiej zgodziło się na to, ażeby rozwiązując problem migrantów poprzez relokacje i lokacje, no starać się rozwiązać sprawę, która w tej chwili naprawdę jest tym problemem numer jeden w Europie, ale powiem bardzo wyraźnie, nie widzę możliwości, ażeby w tej chwili migranci do Polski przyjechali.
Rząd broni także polskiej ziemi przed wykupem jej przez obcokrajowców.
Jest to ustawa, która ma doprowadzić do tego, żeby gospodarstwa w Polsce były to gospodarstwa rodzinne prowadzone przez rolników indywidualnych.
Pani premier, jaka jest pozycja Polski na forum międzynarodowym? Z niepokojem patrzymy na te podejmowane niejednokrotnie działania wytaczane przez opozycję na forum między innymi europejskim, międzynarodowym przeciwko polskiemu, czyli de facto swojemu rządowi.
Znaczy ja myślę, że pozycja Polski jest coraz silniejsza. Im bardziej jesteśmy atakowani, to znaczy, że jesteśmy coraz bardziej liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. Myślę, że jeżeli chodzi o Europę, to rzeczywiście myśmy potrafili pokazać w Unii Europejskiej, że jesteśmy po pierwsze konstruktywni, że jesteśmy państwem, które racjonalnie podchodzi do problemów europejskich, ale nie pozwolimy sobie też narzucić rozwiązań, które są w interesie innych państw. My chcemy być podmiotowi i taką politykę prowadzimy. Grupa V4, która w tej chwili przewodnictwo Polska, w której Polska posiada, no jest bardzo dynamicznie dyskutującym podmiotem Unii Europejskiej. Oczywiście my się w wielu kwestiach między sobą różnimy, bo to są cztery różne państwa, które mają różne interesy, ale w tych najważniejszych sprawach potrafimy mówić jednym głosem. I między innymi to, że dzisiaj jest zmiana frontu, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to jest zasługa polskiej grupy V4, bo myśmy jasno postawili i powiedzieli, że ta polityka migracyjna, czyli przyjmowanie bezrefleksyjne migrantów do Europy, było błędem. I to była krzywda również dla tych ludzi.
Obszarze poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u zdradził Grupę Wyszehradzką.
Zdradził Grupę Wyszehradzką, postąpił zupełnie inaczej, zgodził się na narzucone kwoty lokacji. Dzisiaj okazuje się, że tym ludziom się nie pomaga. Oni są nieuczciwie traktowani przez tych, którzy oferują im przyjazd do Europy za bardzo poważne pieniądze, nieraz wyprzedają majątek swojego życia. Ludzie, którzy są pozostawieni naprawdę w sytuacji obrony życia lub śmierci, wykorzystywani przez tych handlarzy, którzy przewożą ich tutaj do Europy, a potem oni zostają właściwie bez pomocy. My proponujemy coś innego. Wzmacniajmy pomoc humanitarną. Dajmy zwiększone środki finansowe na to, by w państwach, gdzie jest w tej chwili toczona wojna, czy poza granicami Unii Europejskiej, tam tym ludziom pomagać. I to realizujemy konsekwentnie i będziemy realizować konsekwentnie. W przyszłym roku przeznaczymy jeszcze większe środki finansowe na tę pomoc humanitarną. Jednocześnie chcę też podkreślić, i to jest również dostrzegane wreszcie w Unii Europejskiej, że przecież Polska pomaga obywatelom Ukrainy, których około 1 000 000, jak szacujemy, przyjechało do Polski. Wielu z nich pozostało, pracują tutaj. My również tym ludziom pomagamy. Pomagamy też Ukrainie. Unia Europejska przedtem nie chciała na ten temat w ogóle rozmawiać, nie chciała w ogóle o tym słuchać. Dzisiaj, nie tak dawno, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wreszcie powiedział, tak, Polacy pomagają, bo pomagają przecież obywatelom Ukrainy. Unia Europejska od Ukrainy, niestety niektóre państwa chcą się odwrócić. Holandia ciągle nie ratyfikowała umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Dzisiaj Holendrzy w referendum opowiedzieli się przeciwko temu, więc zarzuca się Polsce, że nie jest solidarna w tych postępowaniach wobec państw, które są w trudnej sytuacji, a jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska zamyka się w wielu obszarach również na pomoc chociażby takiemu państwu jak Ukraina, w których interesie Unii Europejskiej jest to, żeby ona znalazła się w strefie wpływów Europy, Unii Europejskiej, a nie w strefie wpływów rosyjskich. To jest również kwestia bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa europejskiego.
I wieloletnie, pani premier, także zaniedbania w dziedzinie chociażby repatriacji.
Tak, i tutaj również podjęliśmy działania. Jest już w tej chwili w konsultacjach ustawa, na mocy której będą mogli do Polski wrócić, przyjechać potomkowie Polaków wywiezionych bez własnej woli na wschód. Przygotowujemy się do tego i chcemy tym rodzinom również pomagać. Tutaj jest bardzo aktywna również polityka polskiego Senatu i pana marszałka Stanisława Karczewskiego, który bardzo mocno się w to zaangażował, pani minister Anders, no więc pan minister Kowalczyk również to przygotowywał, te zmiany ustawowe. Będziemy również te zmiany wprowadzali. Natomiast w całej polityce zagranicznej musimy jasno powiedzieć, Polska jest naprawdę bardzo dużym, silnym państwem Unii Europejskiej, w Europie. My jesteśmy w tej chwili, jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, to będziemy naprawdę bardzo liczącym się graczem, dużą gospodarką, czwartym państwem, z którym nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy byli protekcjonalnie traktowani. Przetarg na Caracale, właśnie ta cała sytuacja z śmigłowcami, które miały być kupione od firmy francuskiej, pokazuje, jak niektóre elity, również niestety i polskie, i jak niektóre elity europejskie próbują traktować Polskę. No ja sobie nie wyobrażam takiej oto sytuacji, że gdyby to Francuzi mieli kupić, zawrzeć umowę z Polską i te rozmowy zostałyby po prostu przerwane, bo dla interesu państwa francuskiego nie byłyby ta umowa nie byłaby korzystna, żeby nagle oto we Francji byli za to atakowani przez własne elity, przez polityków francuskich za to, że bronią interesu państwa francuskiego. U nas jest to możliwe. To jest niebywałe. No ale jeżeli politycy polscy, politycy Platformy Obywatelskiej wywołują kolejną awanturę w Parlamencie Europejskim, wszczynając debatę o Polsce zupełnie bezpodstawnie, bo w tej chwili już te argumenty, które oni przytaczają w każdej tej kolejnej debacie i takie podżeganie przeciwko własnemu państwu, dla mnie to jest niebywałe. No ale niestety to się dzieje i mogę z przykrością powiedzieć, że niestety również i takich polityków ma Polska. No co pani zrobić, premier. Ale tacy politycy polscy z obozu Platformy Obywatelskiej, PSL-u czy SLD też również są.
Ta część naszego spotkania dobiega końca. Oglądają nas Polacy w kraju, ale także poza jego granicami. Czego pani premier życzy Polakom rozsianym w różnych zakątkach całego świata?
Ja przede wszystkim życzę, żebyście państwo zawsze mieli poczucie i mogę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze podkreśla pan premier Jarosław Kaczyński, to zawsze podkreślają politycy naszego ugrupowania, żebyście byli pewni, że polskie państwo jest zawsze po waszej stronie i zawsze tutaj w Polsce macie swój dom i swoje mieszkanie i żebyście też nas wspierali, wspomagali, bo Polska dzisiaj jest w bardzo trudnej sytuacji, kiedy no w niektórych państwach przetacza się taka batalia przeciwko Polsce, bo wprowadzamy politykę, która wielu różnego rodzaju grupom interesów się może nie podobać. I oczywiście my chcemy być podmiotowi i my chcemy pokazywać, że jesteśmy takim samym partnerem jak inni, więc jeżeli możecie nas wspierać, to również nas wspierajcie. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże po prostu.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobra zmiana w Polsce. Gościem rozmów niedokończonych była prezes Rady Ministrów, pani premier Beata Szydło. Bardzo gorąco dziękuję pani premier. Dziękuję także widzom telewizji Trwam.